Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie, gorąco witam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radio Maria. A także witam naszego gościa, którym jest pan premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie premierze.
Kłaniam się.
Panie premierze, pan ostatnio, a dzisiaj prezydent Bronisław Komorowski był na Podkarpaciu. Pana wizyta mnie nie dziwi, ale przyznam się, że jestem trochę zdziwiony wizytą pana prezydenta właśnie w piątek. Jak pan myśli, dlaczego on tam pojechał?
No, wydaje mi się, że to jednak miało związek z wyborami, chociaż nie był dokładnie w tym okręgu wyborczym. Tu jest 5 powiatów, gdzie te wybory się odbywają. No ale Podkarpacie jest pewną całością, więc mam podstawę, żeby przypuszczać, że to jest udział w kampanii wyborczej. Jak można przypuszczać, kandydata od partii, które dzisiaj tworzą koalicję rządową. Jedna z tych partii to partia Bronisława Komorowskiego, z którą przecież nigdy nie zerwał więzi, której można powiedzieć jest reprezentantem w Pałacu Prezydenckim, czyli Platformy Obywatelskiej. Prezydent Komorowski bardzo często próbuje stworzyć takie wrażenie, że jest prezydentem ponadpartyjnym, ale to jest złudzenie. To jest bardzo, ale to bardzo partyjny prezydent, przedstawiciel, tak mówiąc dokładnie, lewicy Platformy Obywatelskiej. Ta partia też jest wewnętrznie nieco zróżnicowana. To może nie są jakieś olbrzymie różnice, ale jednak pewne różnice są. I po lewej stronie tej partii sytuuje się Bronisław Komorowski. Potrafił to w dużej mierze i w kampanii wyborczej i później ukryć, ale taka jest po prostu prawda. A więc można przypuszczać, że poparł tam pana Kawę, czyli kandydata koalicji PO-PSL, czyli koalicji rządowej, w tych wyborach. Dlaczego to zrobił? No, prawdopodobnie sądził, że dzięki temu wynik będzie lepszy, a jeżeli będzie lepszy, to z jego punktu widzenia będzie lepiej. My liczymy na sukces naszego kandydata, pana Zdzisława Pupy. To jest i kandydat dobry, budzący zaufanie, bo można powiedzieć, że drogę życiową ma prostą. I jednocześnie, kiedy zaangażował się w życie publiczne, to wszedł też drogą, którą można określić jako w jednym dobrym, polskim, patriotycznym, katolickim kierunku. Jest w naszej partii, był naszym posłem, no, tym razem w trakcie kampanii, znaczy w czasie ostatnich wyborów nie otrzymał mandatu, miał dobry wynik, ale na Podkarpaciu nawet bardzo wiele głosów nie da jeszcze mandatu, bo tam po prostu uzyskujemy bardzo dobre rezultaty. I dzisiaj, jak sądzę, jako doświadczony parlamentarzysta jest bardzo dobrym kandydatem na to miejsce. No, a jest także człowiekiem, który zabiega w tej kampanii o coś więcej, bo to jest kampania w 5 powiatach, ale przecież obserwuje ją cała Polska. Obserwuję ją dlatego, bo jest pytanie, kto wygra, ale jest także pytanie o prawicę, o jedność prawicy. Tutaj jest niezmiernie istotne, żeby wynik pana Zdzisława Pupy był wynikiem pokazującym, że ta jedność nie jest w jakiś poważny sposób naruszana. Dlaczego? No, po prostu dzisiaj ci, którzy bronią tego systemu, który dzisiaj w Polsce, ja nie mówię o tym zapisanym w Konstytucji, tylko o tym realnym, tego systemu, który na przykład pozwalał przez długi czas nie przyznawać telewizji Trwam prawa do multipleksu, wiedzą, że to pewnie się nie uda poprzez taką zwykłą obronę Platformy Obywatelskiej, jej wzmacnianie. No bo Platforma Obywatelska wydaje się być na równi pochyłej. I w związku z tym jest inny sposób. Rozbić jedność prawicy, rozbić tą jedność, która jest potrzebna, żeby uzyskać wielkie zwycięstwo. Zwycięstwo, które pozwoli naprawdę rządzić spokojnie, bez związanych jakimiś sojuszami rąk. Pozwoli Polskę zmieniać. Pozwoli z jednej strony zatrzymać tą niezwykle groźną dla Polski ofensywę poprawności politycznej, ofensywę w istocie antychrześcijańską, antykatolicką, ofensywę przeciwko naszym tradycjom, po prostu przeciwko polskości. To jest naprawdę na dłuższą metę najważniejsza sprawa. A z drugiej strony pozwoli także na naprawę polskich finansów publicznych, polskiej gospodarki, na repolonizację tam, gdzie to jest możliwe i potrzebne, w wielu miejscach jest, na to, żeby Polska zaczęła odbudowywać swój przemysł, żeby poszła tą drogą, którą powinna iść już od wielu, wielu lat. No, niestety nie szła, ale nie jest za późno. Można jeszcze ją na tą drogę skierować i to jest stawka tych wyborów przyszłych parlamentarnych, ale w jakimś sensie to jest także stawka tych wyborów. To chciałbym bardzo mocno powiedzieć. Chciałbym bardzo mocno zachęcać do tego, żeby Zdzisław Pupa otrzymał jak najdalej idące poparcie, bo to dzielenie się jest groźne. Wiadomo, że jego konkurent nie wygra, mówię o panu Ziobrze, Kazimierzu Ziobrze, on nie wygra tych wyborów, ale chodzi o to, żeby było jasne, że dzielenie prawicy do niczego nie prowadzi, że trzeba po prostu poprzeć Zdzisława Pupę, trzeba poprzeć, żeby jego wynik był bardzo dobry, żebyśmy mogli powiedzieć, że na tej drodze ku zwycięstwu, ku innej Polsce, lepszej Polsce, uczyniliśmy kolejny krok.
To byłyby kolejne, liczymy, że tak będzie, to byłyby kolejne zwycięskie wybory w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy na korzyść Prawa i Sprawiedliwości.
To nawet nie jest kilkanaście miesięcy, tylko mniej troszkę. Rzeczywiście w tej chwili sytuacja jest dobra, ale to nie jest jeszcze ta sytuacja, którą powinniśmy osiągnąć, żeby Polska naprawdę się zmieniła. No, idealne byłoby to, żebyśmy powtórzyli sukces Fideszu na Węgrzech, żebyśmy mogli zmienić konstytucję i na przykład zabezpieczyć się już tak bardzo solidnie przed tymi wszystkimi dążeniami, także tymi dążeniami federalistycznymi w Europie, które zagrażają naszej suwerenności, poprzez odpowiedni kształt konstytucji, bo ta obecna konstytucja tak dokładnie nas przed tym nie zabezpiecza. No i oczywiście chodzi także o zabezpieczenie rodziny, jej właściwego charakteru, czyli związku kobiety i mężczyzny, ochronę małżeństwa, ochronę macierzyństwa, ojcostwa. To wszystko po części, oczywiście ochronę życia, to wszystko jest w tej konstytucji, jest nawet po części potwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny jako ochrona życia, ale powiedzmy sobie, no przyjdzie inny skład, mówię to żartem, bardziej postępowy Trybunału Konstytucyjnego i może to zmienić, bo Trybunał Konstytucyjny nie jest związany własnymi wyrokami w kolejnych wyrokach. Czyli krótko mówiąc, trzeba to wszystko już tak mocno zapisać, żeby nawet taka hiszpańska sytuacja, no, która jestem głęboko przekonany, u nas się nie zdarzy, ale tam przecież było tak, że było zapisane w konstytucji, jest, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a Trybunał Konstytucyjny to tak zinterpretował, że się okazuje, że to oznacza, że to mogą być dwie kobiety albo dwóch mężczyzn, więc trzeba to wszystko tak do końca. Więc najlepiej byłoby wygrać tak bardzo zdecydowanie. Na to by trzeba było 50 kilku % głosów. My w najlepszych sondażach mamy w tej chwili 43. No więc nawet jeżeli przyjąć te najlepsze sondaże, a to jest zawsze troszkę ryzykowne, bo trzeba jednak pewnie od nich troszeczkę jeszcze odjąć, to mamy przed sobą do zdobycia no, przeszło 10% głosów. Czy to jest możliwe? No jest możliwe. No, nie tak dawno temu mieliśmy 20 kilka % głosów, więc można tą drogę tak, przejść. Można pójść dalej.
Akurat układ sił, jak chodzi o sondaże, no, zmienił się.
Zmienił się i może się zmienić jeszcze dalej, jeszcze bardziej korzystnie dla nas, ale to wymaga pracy, jeszcze raz pracy, więc to, co w tej chwili jest potrzebne to, żebyśmy wiedzieli, że nie możemy osiadać na laurach, bo to jest droga do klęski, do niepowodzenia. No i wielki problem nas wszystkich, tych wszystkich, którzy dzisiaj chcą zmiany, wszystkich polskich patriotów, to jest ochrona wyborów. To znaczy musimy stworzyć prawdziwie wielki ruch społeczny, który będzie chronił wybory po to, żeby one były przeprowadzone rzetelnie, żeby wynik był zgodny z rzeczywistością.
Przepraszam, jakie są właśnie, bo pan też w jednym z wywiadów gdzieś ostatnio chyba powiedział, że no, na temat tych wyborów, jakie tu są niebezpieczeństwa, jak chodzi o wybory. Nawet pan premier powiedział, że najpierw, że zgadza się pan, o ile dobrze cytuję, na wcześniejsze wybory pod warunkiem, że jeszcze byłby jakiś rząd fachowców, tak to nazwijmy, który pewnych spraw by dopilnował przed kolejnymi wyborami i jakie tu pan widzi niebezpieczeństwa, co by tutaj trzeba było, o co by trzeba było zadbać?
Ojcze redaktorze, może zacznę od takiego faktu. Myśmy jeszcze przed tymi poprzednimi wyborami zgłosili 10 poprawek do ordynacji wyborczej, które miały zwiększyć bezpieczeństwo wyborów, zmniejszyć szanse na jakieś nadużycia. Wszystkie zostały odrzucone. No, każdy rozsądny człowiek w takim momencie się zastanowi, czy aby wszystko jest dobrze. No, są sprawy tajemnicze, gdzie są w gruncie rzeczy komputery, które liczą, gdzie one się znajdują, kto je rządzi, kto je kontroluje. No, wszystko to razem tworzy taką dziwną atmosferę. No i wreszcie jest kwestia w samych komisjach wyborczych. W tej chwili powiem o wyborach samorządowych, ale przecież w Polsce bywało i to zupełnie niedawno tak, że w pewnych częściach naszego kraju, w pewnych województwach, bo to się kończyło wraz z granicą województwa, była ogromna ilość głosów nieważnych. No jakaś zdumiewająco wysoka, nawet przekraczająca 20%. No, a to jest coś zupełnie nienaturalnego i w związku z tym no, jest podstawa do zastanawiania się. No, wreszcie my mamy choćby w dziejach Prawa i Sprawiedliwości taki przypadek, że nasz kandydat na prezydenta Płocka no, wygrał tylko dzięki temu, że złapano na próbie fałszerstwa. No, złapano tych, którzy chcieli sfałszować, można powiedzieć, na gorącym uczynku. Zresztą wiele im się z tego powodu nie stało, a powinno. No i wybory zostały wygrane. Ten pan już w tej chwili nie jest prezydentem, był dwie kadencje, trzecie wybory przegrał, ale też nie wiemy tak naprawdę...
Jak to było.
Jak to było. Więc krótko mówiąc, trzeba pilnować. W ogóle życie polityczne, życie publiczne opiera się na zasadzie ograniczonego zaufania. No wszystkie te mechanizmy kontrolne charakterystyczne dla demokracji są właśnie po to, żeby pilnować, tylko one muszą być uruchomione. A żeby je uruchomić, to muszą być ludzie. Muszą być ludzie, którzy przyjdą z rana, wczesnym rankiem do komisji wyborczej, będą siedzieli twardo przez cały czas, będą patrzyli na ręce, będą przy liczeniu, nie zmęczą się, nie pójdą sobie, będą do samego końca, będą wszystkiego pilnowali. I będą mieli wsparcie, będą wiedzieli, gdzie zadzwonić, jeżeli by się coś złego działo. Ci, do których zadzwonią, będą wiedzieli, jak reagować, w jaki sposób reagować. Krótko mówiąc, że będzie cały system. System, ale on musi się opierać na dziesiątkach tysięcy ludzi, bo komisji obwodowych jest wiele tysięcy, przeszło 20 tysięcy. Czyli krótko mówiąc, trzeba tutaj całej armii ludzi, którzy przynajmniej ten jeden dzień poświęcą Polsce, poświęcą pracy nad tym, żeby wybory były przeprowadzone rzetelnie. Ludzi, którzy się nie ulękną, bo bywają różne naciski. My mamy taki przypadek, że pani, która była przewodniczącą komisji wyborczej, usłyszała od członków swojej komisji po zamknięciu urn, że to teraz zaczniemy robić wynik. No. I musiała w końcu policję wezwać, bo kiedy protestowała, ci, którzy jej to powiedzieli, nie wiedzieli, z jakiej ona jest formacji, z jakiej ona jest opcji. Początkowo w ogóle nie reagowali, dopiero groźba wezwania policji, czy nawet wręcz wezwanie policji, już nie pamiętam, jak to było dokładnie, spowodowało, że oni się z tych swoich planów, no po prostu mówiąc najprościej, fałszowania wyborów wycofali. Więc to jest bardzo poważna kwestia i musimy ją umieć stawiać i nie przejmować się tymi głosami oburzenia. Bo oczywiście jak my to mówimy, to od razu jak to w Polsce niemożliwe. To możliwe. Możliwe.
Panie premierze, Donald Tusk, obecny premier, powiedział w Krynicy, że odepchnęliśmy kryzys. Pukał do drzwi, ale według premiera się nie dopukał. Mamy go z głowy. Tak można chyba tę wypowiedź zrozumieć, czy pan się zgadza. A jeżeli nie,
ojcze,
to
dlaczego? Ojcze redaktorze, jak polskie rodziny przestaną odczuwać kryzys, kiedy bezrobocie spadnie, kiedy, no, przepraszam, że przez chwilę odwołam się do siebie, ja przestanę, jak inni posłowie, dostawać ogromną ilość listów z prośbą o załatwienie pracy, kiedy Polacy zaczną wracać z Londynu, z Niemiec, z powrotem, bo będą mieli tu pracę, to będziemy mogli mówić o końcu kryzysu. A teraz, no cóż, propaganda. No, ten rząd opiera cały ten swój sposób działania, modus operandi, jak się mówi po łacinie, na propagandzie właśnie. To jest propaganda. Ja bym bardzo chciał, żeby polski kryzys się skończył, żeby ten pukający do drzwi, jeżeli posłużyć się tym określeniem, kryzys został rzeczywiście od tych drzwi jakoś odpędzony. Bo naprawdę Polska tych kryzysów w ciągu ostatnich dziesięcioleci miała za dużo. I kolejny nas jest zupełnie niepotrzebny. No ale rozstrzygać w tej chwili o tym, no, to jest działalność o właśnie propagandowym charakterze. Chociaż akurat w tym wypadku bardzo bym chciał, żeby premier się nie mylił. Daj Boże, żeby się nie mylił. Ale nie ma naprawdę ku temu przesłanek, poza tym, że Donald Tusk no, bardzo nerwowo broni w tej chwili swojej pozycji.
Panie premierze, w poprzednim wątku, kiedy mówiliśmy o wyborach na Podkarpaciu, mówił pan o konieczności zjednoczenia prawicy. Myślę, że tę konieczność widzi zapewne wielu obywateli Rzeczypospolitej. A sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Czy pan jako prezes największej partii prawicowej ma jakąś propozycję dla tych mniejszych różnych partii?
Mam propozycję dla wszystkich, którzy chcą dobra Polski, a nie reprezentują jakichś partykularnych czy zgoła osobistych interesów. Na zasadzie ja muszę być w Parlamencie Europejskim, a ja muszę być tam, ja muszę być jeszcze gdzieś indziej. Po prostu propozycję, żeby zacząć działać razem z nami. A najlepiej po prostu, szczególnie mówię o tych, którzy kiedyś w naszej partii byli, żeby do niej wrócili, ale bez roszczeń. Bez roszczeń, bo te roszczenia naprawdę nie mają sensu. Żadna formacja polityczna, ani w ogóle żadna zorganizowana działalność ludzka nie może się opierać na takiej zasadzie: zaszkodziłeś, to ci damy za to nagrodę. Ale oczywiście też trzeba pamiętać o chrześcijańskim wybaczeniu i o wielkoduszności. To jest w tej chwili najlepsze rozwiązanie, bo nie ma sensu się dzielić. Ja oczywiście nie mówię o tych, którzy mają jednak bardzo zdecydowanie inne od nas poglądy, na przykład skrajni liberałowie, którzy mówią, że są prawicowcami i ogłaszają jakieś poglądy, z których by wynikało, że w gruncie rzeczy to, co jest w ogóle w stosunkach międzyludzkich najlepsze, więc solidarność, empatia, gotowość pomocy innym, że to jest nic nie warte, że tak naprawdę powinniśmy dbać wyłącznie o własne interesy, a to wszystko jakoś się razem złoży. Otóż nie złoży się, to nie jest dobra ideologia i my z tymi ludźmi w gruncie rzeczy nie mamy nic wspólnego, a takich można dzisiaj też na prawicy znaleźć, ale przynajmniej na tym, co się nazywa prawicą, znaleźć. Dla nas prawica to jednak są przede wszystkim wartości, to jest przede wszystkim odwoływanie się właśnie do tego wszystkiego, co wynika z nauki Kościoła, z naszej tradycji, z polskości. To jest prawicowość w tym właściwym tego słowa znaczeniu. To jest takie rozumienie pojęcia prawicy, które jest w gruncie rzeczy zgodne z faktami. Prawica europejska, no licząc ją od wieku XIX, kiedy kształtowały się współczesne ruchy polityczne, w ogromnej większości nie była formacją liberalną, tylko właśnie formacją solidarnościową, solidarystyczną niekiedy. No, w każdym razie była formacją, która uznawała prawa różnych grup społecznych, tylko wzywała je do współpracy, a nie do walki.
Panie premierze, jedna z gazet niemieckich, nie wiem, czy pan czytał taki tekst, już, że tak powiem, przestrzega bardzo wszystkich przed powrotem pana do władzy. Już tam mówią, że stosunki z Niemcami pewnie teraz są wyśmienite i bardzo, bardzo dobre. Natomiast gdy pan przyjdzie, wróci do władzy, będzie pan rządził w Polsce, to wszystko zostanie zachwiane, zburzone. Więc nieszczęście, przepraszam, panie premierze, nie tylko dla Polski, ale i dla Europy i sąsiadów też ze wschodu.
Ojcze redaktorze, to jest tak. Ja nie wiem, czy stosunki polsko-niemieckie są dobre. No, w krajach, między którymi są dobre stosunki, no nie zwykło się na przykład blokować portów przy pomocy rurociągów i w ogóle nawet zwykle mamy wtedy do czynienia z sytuacją, w której liczy się ze strategicznymi interesami tego zaprzyjaźnionego państwa, na przykład rurociąg północny z naszymi strategicznymi interesami wiele wspólnego nie ma. W zaprzyjaźnionych państwach zwykle nie toleruje się polityków, którzy o sąsiedzie wypowiadają się w sposób całkowicie niemożliwy do przyjęcia. No, pani Steinbach jest tutaj przykładem i nie podejmuje się działań, które w gruncie rzeczy kwestionują integralność terytorialną. Przestrzega się zawartych porozumień. Mówię tutaj o prawach polskiej mniejszości w Niemczech, bo przecież ten traktat jest to prawda asymetryczny i Niemcom przyznaje prawa mniejszości narodowej, a Polakom nie. Niemniej jednak różne prawa Polakom przyznaje, a one nie są przestrzegane. To po prostu nie jest realizowane. Krótko mówiąc, ja chcę dobrych stosunków z Niemcami, ale opartych na takich solidnych zasadach, to znaczy takich zasadach, że jeżeli jesteśmy w dobrych stosunkach, jeżeli jesteśmy sojusznikami, jeżeli jesteśmy w NATO, jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, no to z czego, z tego coś wynika. A ja mam dzisiaj takie wrażenie, że to jest no, niesłychanie wręcz jednostronne. Na taką jednostronność my w żadnym wypadku się rzeczywiście nie zgadzamy. Ona może być w tej chwili wygodna dla pani Merkel, może być wygodna dla różnych ośrodków w Niemczech, ale jeśli spojrzeć na przyszłość obydwu naszych narodów, a także spojrzeć na przyszłość Europy, to z całą pewnością to do niczego nie prowadzi. Do niczego nie prowadzi polityka takiej asymetrii, czy nawet hegemonii. Ona zniszczy to wszystko, co było w polityce po 1945 roku w Europie dobre, bo było bardzo wiele dobrego. Udało się wszystkiemu trzymać, no, poza tym jugosłowiańskim wyjątkiem, pokój. Ale w tej chwili zachodzi wiele procesów, które no, to dobro podważa i ja się obawiam, że właśnie ze zgodą ze strony obecnego rządu polskiego na takie procesy mamy do czynienia. Kiedyś w Platformie Obywatelskiej byli politycy, którzy się na to nie zgadzali. Ja przypomnę tutaj Jana Rokitę, który kiedyś wygłaszał takie bardzo piękne i zapamiętane przemówienia w Sejmie, Nica albo śmierć. To pewnie pamiętamy. No, a dzisiaj Jana Rokity w Platformie już dawno nie ma. No i jest polityka, która no, najłagodniej mówiąc przyjmuje zasady nierównoprawności w stosunkach polsko-niemieckich, czy asymetrii takiej na naszą niekorzyść. I rzeczywiście z tego my z całą pewnością zrezygnujemy. Nie będziemy tego kontynuowali. Natomiast nie mamy oczywiście zamiaru z nikim mieć złych stosunków, tylko chcemy mieć stosunki na zasadach partnerskich. To samo zresztą dotyczy naszego wschodniego sąsiada. My w żadnym wypadku, ja mówię o tym wielkim sąsiedzie, tutaj granicę mamy dzisiaj krótką, tylko tam
oczywiście,
w okręgu kaliningradzkim, no ale tam dalej nie są. Jest to bardzo duży kraj i ciągle dysponujący znacznymi siłami i oczywiście w żadnym wypadku nie chcemy się z nim konfliktować, natomiast uznajemy, że pewne sprawy muszą być załatwione, zarówno te historyczne, jak i te, które ciągle w tym momencie już bezpośrednio nas bolą.
Panie premierze, gdyby pan został premierem, najważniejsze reformy czy sprawy, którymi pana rząd by się zajął, bo tu mówiliśmy...
Panie redaktorze, to ile mam czasu? Bo
panie premierze,
mógłbym mówić długo.
No, nie tak, proszę średnią wersję, panie premierze.
No więc trzeba zacząć przede wszystkim od naprawy finansów publicznych. I tu jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że wszystkie właściwie ustawy, które mają ku temu prowadzić, są przygotowane, no bo to jest taki największy pożar w tej chwili w Polsce. Następnie potrzebna jest wielka reforma polskiej służby zdrowia, bo to też jest sytuacja pożarowa. My proponujemy powrót do finansowania budżetowego i zatrzymanie tego procesu, który w tej chwili ma za skutek z jednej strony powolną prywatyzację, ale bardzo konsekwentną, a z drugiej strony powrót do tego, że służba zdrowia staje się służbą odpłatną. Decyzja, którą podejmiemy natychmiast, to jest powrót do wieku emerytalnego takiego, jaki był przedtem, a więc sprawa emerytur. Mamy koncepcję rozwiązania sprawy OFE. No nie wiemy, co teraz się stanie i dlatego już nie będę jej tutaj dokładnie referował, ale Polacy muszą w tej sprawie podjąć ponowną decyzję, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, bo po prostu zostali wprowadzeni w błąd i to no, zostali oszukani po prostu w sposób bardzo, ale to bardzo brutalny. podejmiemy politykę gospodarczą, na którą złoży się bardzo wiele posunięć z pracą w centrum. Praca jest w tej chwili najważniejszym problemem społecznym, więc jeżeli te wszystkie inne sprawy będziemy robić, to w polityce gospodarczej i temu będą służyć także reformy finansów publicznych. Przede wszystkim będziemy stawiali na zwiększenie ilości miejsc pracy, na nowe inicjatywy gospodarcze, na odblokowanie możliwości inicjatywy gospodarczej ze strony tych Polaków, którzy dotąd tego rodzaju możliwości nie mieli. Tu jest wiele posunięć, już te proponowane w Sejmie, odrzucone, ale także inne, które jeszcze dotąd nie przedkładali, pewnie już w tej kadencji, bo to nie ma sensu, zawsze są od razu odrzucone, nie będziemy przedkładali. Powtarzam, chodzi przede wszystkim o pracę, chodzi o reindustrializację Polski, odbudowę polskiego przemysłu. Tutaj też będą bardzo konkretne propozycje. Tutaj dodam może, że nasz program, taki ogólny program, ale dotyczący właściwie wszystkich dziedzin życia, zostanie przedstawiony w styczniu albo w lutym. Znaczy my w tej chwili mamy go już właściwie gotowy, ale jeszcze go chcemy udoskonalić i napisać w takiej przystępnej formie. Oczywiście podejmiemy zupełnie inną politykę w sferze oświaty. To będzie likwidacja gimnazjów, likwidacja systemu testów. To będzie powrót do wartości, do patriotyzmu w szkole, powrót do tych wszystkich programów, które w tej chwili są likwidowane, do starego kanonu literackiego, który w tej chwili jest wycofywany. Tutaj można powiedzieć, będzie zdecydowany zwrot. To jest także polityka kulturalna zakładająca, że jej celem jest podtrzymywanie wspólnoty, podtrzymywanie jedności Polaków, podtrzymywanie patriotyzmu, no choćby patriotyzm jutro, ale tych przedsięwzięć będzie bardzo, bardzo wiele w różnych dziedzinach. No, zupełnie nowa polityka regionalna, czy nowo stara, taka jaką prowadziliśmy, wyrównywanie poziomów jako główny jej cel, a nie koncentrowanie rozwoju w kilku, czy co najwyżej 11, bo tam różne były koncepcje, metropoliach. To jest właściwie część polityki gospodarczej, ale to ma też różne aspekty. No, wymiar sprawiedliwości to twarda walka z przestępczością i zmiana tych wszystkich przepisów, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat były, można powiedzieć, prezentami dla przestępców. Ale jednocześnie, jeśli tylko pozwoli nam na to Trybunał Konstytucyjny, a mam nadzieję, że pozwoli, głęboka reforma sądownictwa, bo w sądownictwie w tej chwili naprawdę dzieje się bardzo, bardzo źle. Głęboka reforma aparatu administracyjnego w różnych dziedzinach w kierunku jego zredukowania. Mieliśmy 160 tysięcy urzędników w roku 1989. Dzisiaj niektórzy potrafią się doliczyć nawet miliona. To jest pewna przesada, ale razem z pracami zleconymi, z tym wszystkim, co jest, wiąże się z środkami europejskimi. Walka z korupcją. Po to między innymi, żeby środki europejskie były wydawane w sposób uczciwy i w ogóle bardzo takie dokładne przyjrzenie się wydawaniu środków europejskich, bo one były wydawane w taki sposób, że zamiast doprowadzić do przyspieszenia naszego rozwoju, to w wielu dziedzinach zdemolowały, na przykład zdemolowały nam finanse publiczne. No ta polityka wobec samorządów, bo samorządy dzisiaj są w najgłębszym kryzysie. Ale oczywiście to z kolei wymaga reformy finansów publicznych, bo bez tego, z tego kryzysu nie wyjdziemy. No to jest, można powiedzieć, nowa polityka w sferze obrony, bo polityka, no, w gruncie rzeczy likwidacji naszych sił zbrojnych, czy takiej półlikwidacji naszych sił zbrojnych, jest przez nas całkowicie odrzucana. Nowa polityka zagraniczna, oparta na takim jasnym stawieniu sprawy, że przede wszystkim bezpieczeństwo, w tym klasycznym tego słowa znaczeniu, ale także w znaczeniu gospodarczym, energetycznym. Po drugie, status naszego kraju, więc odrzucenie statusu klienckiego, także odrzucenie wszelkiego rodzaju pozostałości tego, co wiązało się z dawną przynależnością PRL-u do systemu komunistycznego, do Układu Warszawskiego, zależnością wobec Moskwy. Jeszcze ciągle pewne rzeczy w tej dziedzinie trwają i powinny być ostatecznie zlikwidowane. I zabieganie o pozycję Polski przede wszystkim poprzez intensywną politykę regionalną, bo tu jest jakby zasób możliwości dla podnoszenia naszej pozycji. Pozycja to jest coś takiego, co się zmienia. Status jest bardziej trwały, no bezpieczeństwo to wszyscy rozumiemy, o co chodzi. Tak mówiąc najkrócej, ujmujemy cele naszej polityki zagranicznej. I oczywiście jeszcze jeden element tej polityki zagranicznej, to znaczy jej ekonomizacja. To znaczy polska polityka zagraniczna za mało służy polskim interesom ekonomicznym, polskim interesom eksportowym. A to jest bardzo ważne i ja sam z własnego doświadczenia wiem, że dyplomacje różnych państw, i to bardzo potężnych, zupełnie się nie obawiają i nie wstydzą tego, że zabiegają o interesy i to często nawet bardzo konkretnych przedsiębiorstw. Ja miewałem rozmowy z premierami, którzy zabiegali u mnie o jakieś tam przedsiębiorstwo X i nawet jeszcze mnie prosili, żeby jakiegoś złapanego na nadużyciach pana z więzienia wypuścić. I próżno ja tłumaczyłem, że to nie jest w zakresie mojej władzy, ale pan premier państwa X na mnie patrzył tak, jakbym ja go oszukiwał, że co pan mi tu mówi. Przecież jak pan jest premierem, to pan może wypuścić. No ja mogę uczciwie powiedzieć, że nie mogłem, ale też nie chciałem, bo niby dlaczego miałem wypuszczać ludzi, którzy dopuścili się przestępstw. Ale tak to wyglądało. Nam mi oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy bronić jakichś ewentualnych polskich przestępców. Chodzi o to, żeby energicznie zabiegać o polskie interesy ekonomiczne we wszystkich dziedzinach kraju, we wszystkich częściach świata, przepraszam, we wszystkich dziedzinach gospodarki, we wszystkich częściach świata. Także tych, które w tej chwili jakby zostały przez polską dyplomację zapomniane. Na przykład bardzo zredukowano w Afryce nasz aparat dyplomatyczny. Tam też jest potrzebny, bo tam też jest takie miejsce, gdzie można dokonywać niekiedy nawet bardzo takiej interesującej, skutecznej i wcale nie mającej małych wymiarów ekspansji gospodarczej. Dzisiaj to głównie robią Chiny, ale my też możemy próbować. No, krótko mówiąc, właściwie w każdym resorcie, jeżeli tak to przyjąć, są zmiany, a dodam do tego jeszcze, że pewne resorty zlikwidujemy, chociaż nie ma tu jeszcze ostatecznych decyzji, ale tak jak za czasów naszego rządu dodamy dwa, bo częścią naszego programu jest także program mieszkaniowy, mieszkania dla zwykłych obywateli. My się wpływów lobby deweloperskiego nie boimy, więc będzie Ministerstwo Budownictwa i ten program, który został opracowany jeszcze za poprzedniego rządu, program ministra Barszcza będzie realizowany, no i będziemy odbudowywać gospodarkę morską, to znaczy powołamy z powrotem Ministerstwo Gospodarki Morskiej i ten zupełnie zniszczony, nieodpowiedzialnie zniszczony, a bardzo ważny dział gospodarki, szczególnie dla północnej Polski, będziemy odbudowywać no, tymi metodami, które już zaplanowaliśmy poprzednio. Oczywiście jest kwestia infrastruktury, no to wiąże się z środkami europejskimi, ze sposobami wykonania. Tutaj jest bardzo źle, jeżeli chodzi o drogownictwo, no zupełna katastrofa, jeżeli chodzi o kolejnictwo. Myśmy pokazali rządząc, że potrafimy to zrobić, natomiast czy uda nam się uratować te środki, które być może zostaną nam zabrane? No to jest pytanie, kiedy będziemy mogli przejąć władzę. Jakbyśmy to mogli zrobić szybko, to jeszcze być może by nam się udało. Później może być trudno. W każdym razie naprawdę mamy program, który Polskę zmieni i to właśnie pod każdym względem i to zmieni na lepsze. I sądzę też, że zmieni atmosferę w kraju, bo ja jedną część naszego programu tutaj zupełnie pominąłem. To znaczy tą część, która odnosi się do kwestii czysto politycznych, to znaczy do umocnienia, to może być paradoksalne, ale my chcemy umocnić pozycję opozycji w Polsce. Znaczy dać jej na przykład w Sejmie możliwość przesłuchiwania premiera od czasu do czasu. Co to za premier, który się boi raz na miesiąc wyjść przed Wysoką Izbę i odpowiadać na pytania. A premier Tusk się boi, bo takie propozycje zostały przedłożone. Jeżeli ja będę premierem, to się nie będę bał. Więc to jest kwestia właśnie takich zmian w regulaminie Sejmu, które uczynią pewne sprawy oczywistymi. Jest władza, jest opozycja. Opozycja ma prawo kontrolować władzę. My chcemy także zapobiec temu, co dzisiaj się dzieje, to znaczy temu monopolowi bardzo daleko posuniętemu, chociaż tutaj no, jest ogromna rola głównie właśnie Radia Maryja i telewizji Trwam, żeby go przełamywać, monopolowi jednej opcji w mediach. Stąd Instytut Obywatelski, stąd plan, żeby wspierać media, w szczególności lokalne i to bez żadnych uzależnień, bo one różnych opcji, ale w tej chwili jest bardzo daleko idące uzależnienie od władz lokalnych. A to powoduje, że nie ma lokalnej opinii publicznej. Jak nie ma lokalnej opinii publicznej, to nie ma kontroli. To niestety odbija się na jakości działania samorządów, więc to też chcemy zrobić. Ale ten instytut w tej wersji, która w tej chwili obowiązuje, nie wiem, czy ona ostatecznie przejdzie do programu, miałby też takie możliwości, jak na przykład to, że komuś odmawiają habilitacji ze względów poza merytorycznych. No on może się zwrócić do instytutu, jeżeli rzeczywiście jego dorobek, jego praca zasługuje na habilitację, to mógłby tą habilitację tam zrobić, a wydział, który by kierował się tutaj, czy rada wydziału, która by się kierowała względami niemerytorycznymi, musiałaby jednak pewne konsekwencje tego ponosić. Krótko mówiąc, no przynajmniej byłaby pokazywana palcem publicznie jako ta, która no, nie kieruje się takim względem, jakim się powinna kierować, a to już jest jednak pewna forma nacisku, no bo w Polsce dzisiaj jest tak, że ze względów politycznych ludziom się odmawia awansu na habilitacji, często nawet doktoratu, profesury. Choćby przed chwilą tutaj rozmawiałem z takim panem, którego znam od wielu lat, który od wielu lat już jest profesorem uczelnianym i niewątpliwie ma dorobek zasługujący na profesurę belwederską.
No i nie ma nikogo, kto by go popchnął do sadzawki. No,
już są tacy, którzy mu dwa razy nogę
podłożyli.
No więc ja sądzę, że nawet ojciec redaktor zna tego pana, ale już zostawmy tą sprawę, bo tu nie o nazwiska chodzi, tylko po prostu o zjawisko. No, trzeba temu zjawisku zapobiegać, No, mamy też oczywiście plany reformy szkolnictwa wyższego, tak żeby przynajmniej kilka polskich uczelni w ciągu najbliższych 10-12 lat, no przynajmniej do drugiej setki tej listy słynnej pekińskiej trafiło, żeby, bo na razie są dwie uczelnie w czwartej setce. To nie jest taki plan, żeby od razu być na czele, no bo tego to się nie uda, ale żeby bardzo mocno awansować. Powtarzam, mamy rozbudowany program, a do tego jest jeszcze też chcę powiedzieć, że to jak zawsze będziemy mieli oddzielny program rolny. To znaczy zawsze tak było, taki program w tej chwili jest i w tej chwili przygotowujemy nowy program, który ma, jak to zawsze było w dziejach Prawa i Sprawiedliwości, prowadzić do wyrównywania szans między wsią a miastem. Chodzi nam o to, żeby ktoś urodzony na wsi miał dokładnie takie same szanse, jak ktoś urodzony w dużym mieście, ale chodzi także o stabilizację cen produkcji rolnej. O to wszystko, na czym rolnikom najbardziej zależy, bo no, dzisiaj jest taka sytuacja, jak choćby w tym roku. No, ojcze redaktorze, no, to jest taka sytuacja, że naprawdę no, nie da się. Ja podczas tej kampanii teraz na Podkarpaciu byłem w dużym gospodarstwie rolnym, i właściciel mi opowiadał, że stał w kolejce, żeby sprzedać rzepak i w ciągu jednego dnia, bo stał bardzo długo w tej kolejce, 3 razy się cena zmieniła. No, to jak można w ogóle uprawiać działalność gospodarczą? On na tym rzepaku w tym roku po prostu stracił. Nie zyskał, tylko stracił. No, tak być nie może i to jak rząd mówi, no my nie możemy, nie mamy prawa ingerować, no bo Unia Europejska, to ja mogę powiedzieć...
Może.
Byliśmy przy władzy, można, tylko
wiemy,
trzeba
jak to zrobić.
Chcieć i umieć.
Panie premierze, mówiliśmy tutaj o gospodarce morskiej. Akurat w lipcu bodajże miałem szczęście być w Szczecinie, rozmawiać między innymi z księdzem arcybiskupem Dzięgo, którego serdecznie gorąco pozdrawiam, także byłym ministrem w pana rządzie, panem Markiem Grubarczykiem. Płynęliśmy Odrą. Było tam wtedy rzeczywiście pięknych żaglowców wiele. Ale w rozmowie też wyniknęło to, że poza tymi kilkoma dniami ten port jest pusty. Tam się nic nie dzieje. Stocznia wymarła, te żurawie, dźwigi stoczniowe po prostu nieruchome. Więc rzeczywiście to okno na świat no nie jest wykorzystane w żaden sposób. I te, tak jak się zastanawiam, czy jest szansa, żeby tam się coś jeszcze udało, żeby zaczęła stocznia pracować, żeby zawijały okręty z całego świata. Jak sam pan powiedział, no pozwoliliśmy sobie zablokować dojście do portu w Świnoujściu. Rzekomo kiedyś Donald Tusk powiedział, że 13 metrów to głębokość, która nas całkowicie zadowala dojścia do portu. Potem się okazało, że już w Rostoku pogłębiają do 16. I czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakąś koncepcję, żeby to wszystko ożywić? Czy to się jeszcze da ożywić?
Da się, mamy taką koncepcję i to nawet bardzo konkretnie rozważamy sprawę stoczni szczecińskiej, takich jak innych stoczni, ale powtarzam, konkretnie za ile, jakimi środkami, jakimi zabiegami prawnymi można doprowadzić do tego, żeby ta stocznia wznowiła działalność. Oczywiście ona już jest nie chcę powiedzieć rozkradana, bo mi proces wytoczą, ale w każdym razie jakoś tak się kurczy. To wszystko, co w tej stoczni jest. Ale jednak w dalszym ciągu jest dużo i można tam zacząć działać. Jeżeli chodzi natomiast o port, to sprawa jest prosta. To był największy port na Bałtyku, a Rostock był za nim. Rostock jest rozbudowywany, są oczywiście odpowiednio ukierunkowane drogi kolejowe. Natomiast jeżeli chodzi o Szczecin, to budowa nowoczesnej linii kolejowej, a właściwie unowocześnienie istniejącej linii kolejowej wzdłuż Odry jest blokowane niby ze względów ekologicznych. Więc my byśmy jednak to robili. No i jednocześnie trzeba tak planować przebieg autostrad, żeby one się odpowiednio, tak powiem, zbiegały w Szczecinie. I to też jest w naszych planach. I wreszcie trzeba być może tworzyć strefę wolnocłową, trzeba budować magazyny i wtedy port jest atrakcyjny i odbudowuje swoją funkcję. No tylko to trzeba działać z planem, trzeba ku temu dążyć, a tutaj można powiedzieć nastąpiło podniesienie rąk do góry. Najpierw to było, to wszystko wiązało się z tym zupełnym rozkładem, z tą wiarą, że niewidzialna ręka rynku wszystko załatwi. Niewidzialna ręka rynku doprowadziła do tego, że duża gospodarka morska się po prostu zawaliła. Było 100 tysięcy miejsc pracy, a teraz nawet nie chcę mówić, ile jest to drobna zupełnie liczba. Były duże porty, w tym największy port na Bałtyku dochodził prawie do 30 milionów ton, a 30 milionów ton to przynajmniej kiedyś była granica wielkiego portu światowego. W rekordowym momencie to było chyba 27 milionów ton. No teraz jest nieporównanie mniej. I krótko mówiąc, no jest wielki regres, ale z tym regresem trzeba walczyć, bo Polska ma długie wybrzeże, dużą, a mam nadzieję, że z czasem dużo jeszcze większą niż dzisiaj gospodarkę i ma wszelkie przesłanki do tego, żeby mieć duże porty, tym bardziej, że jeżeli zbudujemy, a to też jest nasz cel, te osie północ-południe, na przykład S19, chociaż to akurat dotyczy raczej Gdańska i Gdyni niż...
S3 tam zdaje się jest.
Tą drogę z Kłajpedy do Salonik, tak to dzisiaj jest planowane, ale są też takie plany w stronę Stambułu czy na Ankarę, a jeszcze dalej do Bagdadu. Tak jak zresztą to było, jeżeli chodzi o linie kolejowe, planowane przed I wojną światową, wtedy przez Niemców. To może tutaj być naprawdę ogromne ożywienie. Powtarzam, nie ma co płakać już nad tym, co było, chociaż gdybyśmy to zaczęli przeszło 20 lat temu, a wtedy były pierwsze propozycje, to dzisiaj Polska by wyglądała inaczej, ale czasu nie cofniemy, tylko trzeba to po prostu robić i my mamy takie plany, nie obiecujemy, że wszystko będzie z dnia na dzień, czy nawet roku na rok, bo niekiedy tutaj będzie na wyniki trzeba trochę poczekać, ale to, co proponujemy, to czynną, przemyślaną politykę gospodarczą, społeczno-gospodarczą, nastawioną na polski rozwój. Rozwój, który ma zaspokajać potrzeby ogromnej większości Polaków, a nie pewnych niewielkich grup.
Panie premierze, chciałbym, żebyśmy dopuścili również rozmowy z panem, tych, którzy nas słuchają, oglądają. Drodzy państwo, przypomnę, pan premier Jarosław Kaczyński jest gościem Radia Maryja Telewizji Trwam. Numery do naszego studia dla mieszkańców Polski Północnej 56 657 0011, Polski Południowej 56 657 0012, z zagranicy 04856, to z Europy 657 0013, za oceanu trzeba jeszcze dołożyć 011 48 56, jeszcze jeden numer telefonu 657 0014, bezpłatne numery telefonów dla abonentów w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400. Czekamy na państwa telefony. Ja do pana premiera mam jeszcze jedno pytanie. Panie premierze, no gdzieś tydzień temu, niecały tydzień temu, zrobiło się trochę, że tak powiem, takiego krzyku, jeden z posłów, i to nie pana ugrupowania, ale ujawnił treść SMS-a jakoby członkowie Prawa i Sprawiedliwości, posłowie, mieli zakaz brania udziału w manifestacjach Solidarności, które się odbywają, będą odbywać w najbliższym tygodniu. Czy to znaczy, że Solidarność i PiS, że tak powiem, jest w Solidarności i Prawo i Sprawiedliwości nie jest po drodze?
Jest po drodze, chociaż trzeba pamiętać, że to jest partia polityczna, a to jest związek zawodowy. Związki zawodowe mają pewne zobowiązania, pewne pola działania, które są inne niż partia i ja zupełnie rozumiem i my wszyscy rozumiemy, że kierownictwo Solidarności zdecydowało się na współdziałanie z OPZZ-em, z tą jeszcze trzecią centralą związkową. No i że to ma też różnego rodzaju dalsze konsekwencje w postaci, no, na przykład tego, że w jakichś demonstracjach mogą brać udział ludzie z SLD, już to zapowiedzieli. No, rzeczywiście z naszego punktu widzenia jest to trudne albo nawet niemożliwe do przyjęcia, chociaż od razu chcę powiedzieć, że żadnego zakazu nie ma. My tylko nie chcemy, żeby tam były znaki Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli ktoś chce w tym uczestniczyć, to oczywiście ma do tego prawo. I to dotyczy nie tylko tych członków naszej partii, którzy jednocześnie są członkami Solidarności, ale także po prostu wszystkich. Mogą to zrobić, natomiast no nie powinni wywieszać tam, mówiąc w pewnym skrócie, sztandarów Prawa i Sprawiedliwości, no bo jeżeli tam będzie na przykład Leszek Miller, to one powiewając nad Leszkiem Millerem, no, będą wprowadzały ludzi troszkę w błąd. I tutaj dochodzę do rzeczy bardzo istotnej, mianowicie nam chodzi nie o jakieś uprzedzenia, chociaż oczywiście no, nasz dystans wobec tej formacji jest chyba zupełnie zrozumiały. Ona jest, można powiedzieć, pod każdym względem przeciwna naszej. Ale nam chodzi przede wszystkim o to, żeby ludziom nie mieszać w głowie. Bo ja już mówiłem o jednej metodzie obrony tego systemu. To jest dzielenie prawicy. I to wsparcie dzisiaj. No, Adam Hoffman powiedział wczoraj, że kampanię pana Ziobry prowadzi pan Sobienioski z TVN-u. No, oczywiście to było takie ostre, polemiczne stwierdzenie, ale no coś w tym jest. I to nie jest takie, że powiem, niezrozumiałe, no bo wiadomo, że im po prostu zależy w tej chwili, żeby jak najmniej dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale jest druga metoda. To jest taka metoda, która wszystko miesza. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość jest w opozycji, SLD jest w opozycji. A w ogóle to wszyscy politycy są źli. Otóż no, to jest, powtarzam, metoda na pomieszanie dobrego i złego. No, tak być nie może i dlatego my nie chcemy się w to wpisywać, ale powtarzam, my całkowicie rozumiemy, nie mamy żadnych pretensji, jesteśmy ciągle w jak najlepszych stosunkach, można powiedzieć, idziemy razem, sądzę, że cel jest dokładnie ten sam, poprzemy oczywiście wszystkie społeczne postulaty Solidarności i tych, które uzgodnili z innymi związkami zawodowymi, ale tutaj ta droga na bardzo krótkim odcinku, bo to 3 czy 4 dni, tak się troszeczkę, że tak powiem, w tym samym kierunku, ale troszeczkę inną drogą. My poprzemy, będą pewne przedsięwzięcia z naszej strony. O jednym już powiem. To jest takie przedsięwzięcie, które polega na konferencji ekspertów w sprawie podwyższenia płac w Polsce. My całkowicie się zgadzamy. Ja to przecież ostatnio powiedziałem, atakują mnie dzisiaj z tego powodu, że w Polsce płace powinny być wyższe. Mamy zaniżone płace w stosunku do naszego PKB na głowę i chcemy to pokazać także od tej strony eksperckiej, naukowej. To będzie w sobotę 14, ale będą też inne nasze przedsięwzięcia. One będą wyrażały poparcie, powtarzam, dla wszystkich tych społecznych postulatów, które będą tam przedstawiane. Natomiast no,
rozumiem.
Źle bym się czuł z Leszkiem Millerem.
Rozumiem, panie premierze. Myślę, że ci, którzy nas oglądają i słuchają, też to rozumieją. Mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Andrzej z województwa mazowieckiego. I ja witam serdecznie ojca prowadzącego i pana premiera i chciałbym do pana premiera się zwrócić z dwa pytaniem, bo oglądałem bardzo niedawno program z udziałem pana profesora Oriona Jędryska, który wypowiadał się na temat polskich złóż i energii i możliwości wykorzystania tego, bo podobno są ogromne. I chciałbym właśnie zapytać pana premiera, bo tutaj na ten temat nic nie zostało wspomniane, czy po dojściu Prawa i Sprawiedliwości do władzy, czy faktycznie tutaj ukierunkowanie byłoby również na te zasoby i energię, i czy tak byłaby potrzeba powołania odrębnego ministerstwa i no i właśnie należy tego wykorzystania tego, bo skoro no, mamy taki ogromny dług, a możliwości również ogromne, no to może by należało no, jakoś zastanowić się, żeby to wykorzystać. To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy co pan premier na to, że znaczy, czy dałoby radę jeszcze, znaczy, czy w ogóle jest możliwość taka, żeby te pozwolenia na odwierty, które już są wykonywane przez różne firmy zagraniczne, no, żeby państwo polskie miało chociażby wiedzę, kto jest właścicielem tego pozwolenia, kto może no, czerpać te surowce z głębi ziemi. I czy jeśli no znaczy tu po prostu znaczy mi chodzi o to, czy by nie było jakiegoś wrogiego przejęcia, czy państwo polskie byłoby w stanie kontrolować, bo pan profesor no, z tego co stwierdził właśnie ostatnio, że na tym świecie to nie wiadomo tak naprawdę, kto jest właścicielem tych pozwoleń.
Chodzi o koncesję na poszukiwanie gazu łupkowego. Dziękujemy pięknie, panie Andrzeju. Bardzo proszę, panie premierze.
Otóż tak, przewidujemy powołanie Ministerstwa Energetyki. W tym krótkim opisaniu naszego programu nie mogę powiedzieć wszystkiego, bo mi pewnie jeszcze ciągle mówię. Otóż tak, chcemy, żeby powstało takie ministerstwo, chociaż w ogóle jesteśmy raczej za tym, żeby likwidować, niż żeby tworzyć, ale tu jest to potrzebne, bo trzeba skoordynować różne działania. Tego bez ministerstwa w polskiej strukturze no, administracyjnej pewnie nie udałoby się zrobić. A jednym z celów, obok oczywiście też innych, bo mam przez i sprawę polskiego węgla, i sprawę gazu, gazoportu, innych źródeł gazu, tego gazu klasycznego, no to tą kwestią, która będzie musiała być załatwiona, rozwiązana, to jest gaz łupkowy, być może, że są także złoża ropy łupkowej, w Stanach Zjednoczonych już się ją wydobywa, jest geotermia, są być może jeszcze też jakieś inne możliwości, do tej pory tutaj nie było żadnej skoordynowanej polityki. Jest to pytanie, które pan profesor postawił, no mówię po panu profesor Jędrysku, znaczy kto jest w gruncie rzeczy właścicielem, czy tutaj nie ma możliwości wrogiego przejęcia. Ja niestety nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo też nie wiem. Profesor Jędrysek się tym zawodowo zajmuje, był głównym geologiem kraju i nie wie, no to tym bardziej ja nie wiem. Ale na pewno się tym natychmiast zajmiemy, bo tak taka możliwość, że w pewnym momencie okaże się, to nie my dysponujemy tym, co jest w polskiej ziemi i rzeczywiście istnieje. Ale na pewno będziemy tutaj energicznie działać i to, co jest pocieszające, to jest to, że te koncesje mają ograniczenie czasowe. To znaczy, że no, nie będzie tak łatwo nam tutaj, można powiedzieć, wszystkiego zabrać. A przeciwdziałanie, jeżeli ten gaz w Polsce będzie rzeczywiście w większych ilościach, no. Przypomnę, że uruchomiono już pierwsze miejsce, gdzie on jest wydobywany, ale na razie to jest niewielka ilość, 8 tysięcy metrów sześciennych na dzień, to jest bardzo niewiele. Ale od czegoś trzeba zacząć, no to wtedy to przeciwdziałanie może być rzeczywiście z różnych stron bardzo mocne i tutaj proszę na nas liczyć. My jesteśmy odporni na różnego rodzaju naciski, można powiedzieć na wszystkich azymutach. No, będziemy zabiegać o polski interes narodowy, a polskim interesie jest i niezależność, jeżeli chodzi o energetykę, no i także możliwość korzystania z tego wszystkiego, co przynosi posiadanie źródeł energii. To mogą być spore pieniądze, a może nawet, gdyby tej energii było bardzo dużo, duże pieniądze. I musimy tak to ułożyć, no jak to na przykład zrobili Norwegowie. No z jednej strony dali innym możliwość działania, bo sami nie mieli odpowiednich środków i odpowiednich możliwości technologicznych, ale z drugiej strony naprawdę znakomicie na tym wychodzą.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam, Jurek z Torunia się kłania. Pozdrawiam ojca Jana i pana premiera. I mam do pana premiera takie dwa pytania. Jedno na początek krótkie, które mnie od dawna już nurtuje, szczerze mówiąc. I prosiłbym mianowicie o szczere podanie, najlepiej z imienia i nazwiska, panie premierze, kto i jakimi argumentami pana swego czasu przekonał, żeby do polskiej polityki na tak wysoki szczebel, jakim jest stanowisko ministra, wprowadzić taką osobę jak pan Radosław Sikorski, bo to przecież dla rządu PiS-u ten pan został po raz pierwszy ministrem.
Mam nadzieję, wcześniej już był wiceministrem.
Nie, tak. Mam nadzieję, że nie pytam tu o żadną tajemnicę państwową, ani też żadną tajemnicę towarzyską. Tylko krótką odpowiedź, najbardziej oczywiście te argumenty. Co pana premiera do tego człowieka przekonało swego czasu? Natomiast drugie pytanie odnośnie programu politycznego czy gospodarczego, który pan premier wcześniej tutaj w takich ogólnych zarysach nakreślił. Ja rozumiem, że tu nie ma czasu i okazji, żeby szczegółowo to omawiać, to nie o to chodzi. Ale tym niemniej brakuje mi, mówiąc szczerze, takiego jakiegoś jednego konkretu w tym programie, który powiedzmy spajałby całość tego programu, właściwie wszystkie te elementy, o których pan premier mówił. Pierwszy punkt, który pan premier wymienił, to była reforma finansów. Otóż, panie premierze, nie wiem, czy pan się zgodzi, ale żadna reforma finansów nie da trwałych pozytywnych skutków, jeżeli się nie zapewni, nie włączy do obiegu gospodarczego, do obiegu ekonomicznego tych szerokich rzesz ludzi, którzy w tej chwili, mówiąc kolokwialnie, klepią biedę z nędzą tej Polski gminnej, tych wielu milionów bezrobotnych, głównie właśnie na wsiach i w małych miasteczkach. I teraz w związku z tym pytanie, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób tych ludzi włączyć do obiegu gospodarczego, do tej powszechnej wymiany gospodarczej, ekonomicznej, a tym samym zwiększyć właściwie z dnia na dzień niemalże prostymi metodami tak zwany popyt wewnętrzny, od którego wszystko się zaczyna. Bo proszę pana...
Panie Jerzy, pytania pan dwa zadał. Myślę, że pan premier już wie, o co panu chodzi. Dziękuję pięknie, bo chcielibyśmy jeszcze innych słuchaczy do głosu dopuścić. Dziękuję pięknie panu.
Pan mnie postawił w troszkę trudnej sytuacji. Jeżeli chodzi o Radosława Sikorskiego, to on miał przede wszystkim poparcie ówczesnego premiera, to znaczy pana Marcinkiewicza. I on mi go zaproponował. Ja byłem wtedy szefem partii, więc miałem w tej sprawie coś do powiedzenia. Ale to nie było poparcie tylko ze strony tej jednej osoby, tylko właściwie chyba ze strony wszystkich polityków, którzy wywodzili się z przymierza prawicy. Bo ja przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość powstało z połączenia się dwóch partii. Prawa i Sprawiedliwości i przymierza prawicy. Przez jakiś czas byliśmy tylko wspólnym klubem, ale partie były oddzielne, a później dopiero połączyliśmy się w jedną partię. Te osoby, na pewno bez złej woli, z jakichś względów, które trzeba by je pytać, były zwolennikami dzisiejszego ministra spraw zagranicznych. I został tym ministrem, a następnie, kiedy ja zostałem premierem, po stosunkowo krótkim czasie i pewnych wydarzeniach, na których nie mogę niestety opisać ze względu na tajemnicę państwową, został odwołany. Ale przyznaję, że to była jedna z decyzji niefortunnych. Rzecz w tym, że można powiedzieć najkrócej, nie jesteśmy jasnowidzami. Ja akurat nie byłem jego entuzjastą. Znaliśmy się chyba od 1989 roku, ale powtarzam, mnie ten Oxford i tak dalej tak jakoś nie uwodził. I ten Afganistan, ale innych trochę uwodził. No tak to w życiu bywa. Jeżeli chodzi o wprowadzenie tej całej sfery społecznej, która dzisiaj ma się najgorzej do obiegu gospodarczego, tak pan był to łaskaw określić, to jest przede wszystkim walka z bezrobociem i jeśli pan mówił o gminach, małych miasteczkach, to taki projekt został złożony, to bardzo konkretny, w Sejmie został oczywiście odrzucony, jak wszystko, co my składamy. To jest taki projekt aktywizacji, który przewiduje w ciągu kilku lat stworzenie 1 200 000 nowych miejsc pracy, bo to jest przede wszystkim praca. Ci ludzie nie zostaną wciągnięci do obrotu gospodarczego, jeżeli nie będą zarabiać, jeżeli nie będą mieli pieniędzy. No, trudno im te pieniądze rozdać po prostu, bo choćby dlatego, że nie masz czego, a poza tym to by stworzyło taki mechanizm, który by zachęcał do tego, żeby nie pracować. A to zawsze jest bardzo groźne i dlatego trzeba po prostu im dać pracę i myśmy zaproponowali coś takiego. To zostało poparte nawet przez naszych radykalnych przeciwników. Oni co prawda kwestionowali tą liczbę, że to będzie mniej tych miejsc pracy, no ale nawet gdyby było ich trochę mniej, to i tak byłaby to olbrzymia zmiana, jeśli chodzi o sytuację właśnie w mniejszych ośrodkach w Polsce. Mamy oczywiście plany dotyczące także większych ośrodków, ale to jest plan bardzo konkretny. Proszę jednak pamiętać, że no nie ma cudownej metody, żeby z dnia na dzień to zrobić. To nie ma takiego rządu, który by potrafił zrobić to z dnia na dzień, ale droga w tym kierunku została, można powiedzieć, skonkretyzowana. To jest plan konkretny i nie ma chyba eksperta, który by przeczył, że on coś da. On oczywiście, jedni mówią, że to da tyle, ile nasi eksperci twierdzą, bo to oczywiście nie my, żeśmy go przygotowali, tylko ekonomiści, specjaliści od polityki społecznej. Inni twierdzą, że tych miejsc będzie mniej, ale w każdym razie to na pewno będzie bardzo duża liczba i to będzie bardzo wyraźna zmiana na lepsze i my do tego planu wrócimy, tak jak zresztą do wielu innych. Te projekty mają pewną cechę, o której warto wspomnieć. To jest oddziaływanie przy pomocy tak zwanych marginalnych środków oddziaływania, czyli stosunkowo słabych, ale one w warunkach właśnie biedy, w warunkach niskiego PKB na głowę, w warunkach stosunkowo niewielkich wymagań rynku pracy, no, oddziaływują mocno i są wystarczające. Ale proszę też pamiętać o tym zamyśle, o którym też ostatnio wspomniałem w Krynicy. Zresztą mówiłem też poprzednio w wywiadach i mówiłem w różnych wystąpieniach, mówiłem na kongresie naszej partii, że mianowicie jesteśmy zwolennikami podniesienia płac w Polsce i to nawet takiego pewnego wymuszenia podniesienia płac z tego względu, że polskie przedsiębiorstwa, no i to nie jest moja teza, nie ja to wymyśliłem, to można znaleźć nawet w takich czasopismach, które, czy gazetach, które są no, tak odległe ode mnie, jak w sensie politycznym, jak tylko sobie można wyobrazić, że polskie przedsiębiorstwa, wiele z nich, oczywiście nie wszystkie, może nie większość, ale w każdym razie wiele z nich przypomina folwarki szlacheckie, to znaczy niska wydajność, wyciskanie pracownika. No i to daje z punktu widzenia właściciela dobry efekt, bo ma taki dochód, który pozwala mu na bardzo dobrym poziomie żyć. On nie inwestuje, nie unowocześnia i to tak trwa. Otóż trzeba z tym skończyć po prostu, trzeba z tym skończyć, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. I to jest też pewnie ten problem, który pan tutaj zechciał poruszyć, to znaczy problem bardzo złej kondycji ekonomicznej wielkiej części polskiego społeczeństwa, które w tym wszystkim, co się zmieniło na lepsze, no bo mieliśmy ten jednak w ciągu ostatnich 20 lat przeszło dwukrotny mniej więcej wzrost PKB, no po prostu nie uczestniczy, jakby nie korzysta z tego. Trzeba stworzyć taki system, żeby ten podział był znacznie równiejszy i jednocześnie system, o tym też mówimy, wymuszania inwestycji przez ludzi zamożniejszych. Nie chcesz inwestować, no to płaci wyższy podatek.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie ojca redaktora Jana, witam serdecznie pana premiera Jarosława.
A ja witam Jan Jana.
Chicago. Tak, Jan z Chicago. Słucham, oglądam, no i jestem zachwycony i gratuluję tej audycji i udziału pana premiera. Przede wszystkim gratulując i dziękujemy też również za to, co ostatnio PiS robi. Bardzo nam się podoba tutaj ten wyjazd w Polskę, że tak powiem, i bycie z ludźmi, przedstawianie tego programu. Ale mam pytanie, panie premierze, co pan sądzi, czy uda się skonsolidować polską prawicę, bo w tych lokalnych, chodzi mi głównie o konsolidację przed wyborami tymi ogólnonarodowymi w 15 roku, a może czy pan przewiduje takie wybory wcześniej, bo jak dotychczas widzimy w tych wyborach lokalnych, no jednak prawica nie jest konsolidowana, idzie osobno, no jest nam bardzo przykro chociażby to, co tutaj wystawia Solidarna Polska. Ja sam przyznaję się, że kiedyś tu przyjmowałem też pana ministra Ziobrę w Chicago i też bardzo mi się podobał przecież to, co robił. No nie rozumiem pewnych ostatnich poczynań, a jest to ważne dla Polski. No i jeszcze tak na koniec przypominamy sobie pańską wizytę i kiedyś osobiste nawet rozmowy. Pamiętamy, nazywają nas tutaj bastionem PiSu. Bardzo sobie to cenimy. Pozdrawiam i dziękuję.
Dziękuję panie.
Ja też serdecznie dziękuję i też pamiętam tą wizytę, pamiętam to przywitanie w kościele na Jackowie. Nigdy
to było
w życiu.
W Trójcy Świętej, na
nigdy,
Trójcowie.
Na Trójcowie, tak?
Na Trójcowie, panie premierze, bo ja też wtedy miałem szczęście tam być.
A, to w takim razie przepraszam coś. W każdym razie to było coś takiego, czego nigdy w życiu nie przeżyłem. Być może już nie przeżyję, ale zawsze będę pamiętał. Jestem naprawdę serdecznie, bardzo serdecznie wdzięczny. Co do konsolidacji prawicy, no ja tutaj już o tym mówiłem. Nie ma w tej chwili innej możliwości konsolidacji niż po prostu jednoczenie się w Prawie i Sprawiedliwości w tym czy innym rozumieniu. No jest ten wariant, który przyjął Marek Jurek. Mamy tą umowę. Można rozmawiać o różnych wariantach, natomiast no, trzeba pamiętać jeszcze, to jeszcze raz powtórzę, o pewnej logice no, działalności ludzkiej w każdej organizacji, w tym także organizacji politycznych, że one nie mogą nagradzać za szkodzenie, czyli krótko mówiąc rozpadłyby się, gdyby powstał taki mechanizm, że ktoś szkodzi, a następnie otrzymuje za to nagrodę i to trzeba wziąć pod uwagę, ale jednocześnie no, trzeba pamiętać, też jeszcze raz to powtarzam, bo już to też mówiłem, o chrześcijańskich zasadach wybaczenia, a także o takich polskich pięknych tradycjach wielkoduszności, tradycjach rycerskich, można powiedzieć.
Panie premierze, jeszcze może odbierzemy jeden telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Halo?
Tak, bardzo prosimy.
Halo?
Prosimy bardzo i prosimy o krótką wypowiedź, bo zaraz musimy kończyć.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. No niestety ktoś nam się, panie premierze, rozłączył. Ja myślę, że już
niektórzy denerwują takie rzeczy.
Telefonów nie będziemy odbierać, ponieważ czasu jest naprawdę niewiele. Ja mam takie pytanie. Czy pan premier oglądał film 5 dni wojny? Bodajże taki on ma tytuł.
Ten o Gruzji, tak?
Ten o Gruzji.
Nie oglądałem, bo ja ze względu na szczególne okoliczności w moim życiu, także osobistym w ciągu ostatniego okresu, no po prostu miałem bardzo, bardzo mało czasu i nawet tego filmu, chociaż mi przecież bardzo interesuje, nie widziałem. Mam nadzieję, że to nadrobię. Teraz w wakacje mi się udało troszkę nadrobić z lekturami, też jeszcze nie w pełni, ale troszkę nadrobiłem. I mam nadzieję, że ten film zobaczę. Natomiast byłem ostatnio w Gruzji. Byłem ostatnio w Gruzji teraz w samym końcu lipca. W ostatnich dwóch dniach lipca byłem w Tbilisi. Rozmawiałem tam i z prezydentem, i z premierem, i z wieloma ważnymi politykami. Rozmawiałem nawet z uwięzionym premierem, byłym premierem, byłem w więzieniu. No, obraz jest niestety niedobry. To jest taki obraz kraju, który tak powoli, ale w sposób widoczny i konsekwentny wraca do sytuacji, z której kiedyś się wyzwolił. Wraca do sytuacji zależności od Rosji. To mnie bardzo, ale to bardzo zaniepokoiło. A poza tym także proces no, demokratyzacji tam się wyraźnie cofa, no bo te metody, które zostały zastosowane, są naprawdę niemożliwe do przyjęcia. Tam mówi się o różnych zbrodniach Szegaszwilego, znaczy w zbrodni, ja tutaj daję cudzysłów, ale z drugiej strony przecież to jest tak, że wytacza się różnym osobom sprawy karne, ale jeżeli tylko przejdą do tej partii dzisiaj rządzącej, to nagle się okazuje, że są niewinne. Więc to jest po prostu używane jako sposób nacisku na na przeciwnika politycznego, są fizyczne wręcz ataki, no wymusza się przejścia także innymi jeszcze metodami, przekupuje się. No, wygląda to naprawdę, naprawdę źle. To, co nie udało się, bo wtedy w tej pięciodniowej wojnie to się nie udało zrobić przy mocy metod militarnych, no próbuje się w tej chwili zrobić inną metodą. Ja ciągle wierzę, że to jakoś się uda zatrzymać. Myśmy zrobili ostatnio w Parlamencie Europejskim takie spotkanie, takie przesłuchanie, jak to oni nazywają, w sprawach Gruzji. Było wielu wybitnych przedstawicieli życia politycznego w Gruzji. Zrobiliśmy przedtem posiedzenie Polskiej Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie. Też byli przedstawiciele Gruzji. Krótko mówiąc, to wszystko, co ustaliłem z prezydentem Szagaszwili, kiedy się z nim spotkałem w Warszawie, kiedy on był tutaj z wizytą, zostało wykonane. No ale dobra byłaby tutaj szersza akcja międzynarodowa. Ja miałem ostatnio okazję rozmawiać na ten temat z przedstawicielami innych państw. Też są tym zainteresowani, też pytali, co tam zostałem. Mam nadzieję, że coś w tym kierunku się będzie robić. Oczywiście no, w ramach tych, które są możliwe, no i w ramach zasady suwerenności Gruzji, bo ja nie kwestionuję tego wyniku wyborów, które tam miały miejsce, no ale bo tam zastosowano skutecznie taką technikę, która jest stosowana w polityce wyborczej, przynajmniej już od około 20 lat, także w krajach demokratycznych, taka budowa marzenia. Budowa marzenia, to co zrobiła Platforma Obywatelska w Polsce w 2007 roku. Tam oni się nawet nazwali gruzińskie marzenie, ta partia rządząca, i stworzyli taki pozór, takie złudzenie, które wielu obywateli przyjęło, że oto może być w krótkim czasie i bardzo łatwo, dużo, dużo lepiej, tylko Szagaszwili stoi na drodze. To zupełnie nieporozumienie. Już w tej chwili tam rozwój gospodarczy staje, zatrzymuje się, a za czasów Szagaszwilego był naprawdę intensywny. To pewnie nie były rządy idealne, bo to jest w końcu Kaukaz, a nie środek Europy, i różnych rzeczy trzeba się nauczyć, ale zrobili bardzo dużo i naprawdę z satysfakcją na przykład oglądałem wielkie części Tbilisi odnowione, piękne, bo to piękne, secesyjne miasto. Są w dużej mierze, w wielkiej mierze, jeżeli chodzi o początek, to w 100% budowane przez Polaków, bo tylko Polacy, polscy inżynierowie, polscy architekci uważali, że tam się opłaca coś budować. Rosjanie uważali, że na Kaukazie nie ma sensu nic budować. No to, co tam rozpoczęło ten rozwój miasta, to polskie dzieło.
Panie premierze, i polskim dziełem w takim razie ta część rozmów zakończymy. Bardzo serdecznie panu dziękuję za przyjazd do Torunia, za udział w tym programie, i państwu również dziękuję za uwagę i zapraszam. 21.40, dalszy ciąg rozmów z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim w Radiu Maria. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.